Raz, dwa. O, jestem. Tak, kochani, witajcie serdecznie. A więc mamy przyłbicę zbawienia, ale bardzo istotne jest, co się dzieje pod tą przyłbicą. Jesteśmy w drugim punkcie tego wykładu. I ja przepraszam, że posłużę się skrajną sytuacją i nie chodzi mi o to, żeby nas emocjonalnie poruszyć, ale zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta przyłbica zbawienia i to, co dzieje się pod nią. Pomyślcie o tysiącach, milionach wręcz na przestrzeni wieków chrześcijanach, którzy doznali prześladowań. Wyobraź sobie, że mieszkasz w Tybecie albo w Chinach, albo gdzieś tam w Indiach, gdzie są prześladowania chrześcijan i biorą ciebie i prowadzą do pomieszczenia, gdzie za chwilę będą próbować ci na wszystkie sposoby zdjąć przyłbicę zbawienia, pozbawić niej, zmusić do tego, żebyś ty wyznał, że Jezus Chrystus nie jest Panem i że ty odwracasz się od swojego chrześcijaństwa. I idziesz i wiecie, jedną z metod jest pokazanie takiemu człowiekowi, zanim cokolwiek się z nim zrobi, co go spotka i co go czeka. I nagle słyszysz gdzieś tam wołanie tych, którzy są męczeni. Ale drodzy, jest jedna dobra wiadomość. Tej przyłbicy nikt nie jest w stanie z twojej głowy zabrać. Amen. To dotyczy w ogóle elementów zbroi Bożej. Tak naprawdę od nas zależy, czy razem z apostołem Pawłem powiemy powaleni, a jednak nie pokonani. Halleluja! Powaleni, ale jednak nie pokonani. To jest twoja decyzja. I wiecie, my możemy znaleźć się w trudnej sytuacji. Problemy, trudności. Stoisz jak żołnierz na placu bitwy i widzisz ogromne siły nieprzyjaciela. I widzisz, i widzisz, i widzisz, i wydaje ci się, że ich jest więcej, ale wtedy trzeba modlić się o ciebie, abyś zobaczył, że więcej jest tych, którzy są z tobą, niż tych, którzy są przeciwko tobie. Ale ta armia wygląda potężnie, ogromnie. Wiecie, mój tata czasami miał dziwne pomysły. Trzy razy widział Chrystusa w widzeniu, a raz przyszło mu do głowy, żeby się pomodlić o to, żeby diabła zobaczyć. On nie wiedział, o co się on modli, ale gdzieś tak kiedyś przyszła mu taka myśl do głowy i pomodlił się. No Boże, chciałbym diabła zobaczyć. Nie zachęcam was do takiej modlitwy. I minął jakiś czas i miał widzenie, potem kilka dni chodził do tyłu i nie mówił, co się stało. Ale w widzeniu nie widział żadnej twarzy ani postaci, ale widział ciemność, która idzie i cokolwiek jakby wchłania taką zimną, straszną, ciemną pustkę, zło, wręcz namacalne, które idzie jak walec i pochłania. I on stanął przez moment naprzeciw tego. I tak się przestraszył, że no nie był jak ci, co mówią, o, halleluja, gdzie ten diabeł? Zaraz go tam my tu. A co dzieje się w twojej głowie? Był bardzo przestraszony. Co dzieje się w twojej głowie? Ja miałem okazję być wiele razy w szpitalach psychiatrycznych. Nie jako pacjent, ale proszono mnie, żebym modlił się o ludzi, którzy tam się znaleźli. I w wielu szpitalach miałem okazję być i modlić się z ludźmi. I dzięki Bogu, Bóg dokonał wielu fajnych, cudownych, pięknych rzeczy. Ale nie zapomnę mojego pierwszego pobytu. Byłem wiele godzin, wtedy pozwolono mi, byłem wiele godzin mogłem modlić się. To też było niezwykłe. Ale nie zapomnę tego przeżycia, ono gdzieś w mojej pamięci pozostanie do końca. Jak leży człowiek związany pasami i chemia przestaje działać. I nagle on zaczyna się wiercić i kręcić. I takie wrażenie jest, że nagle on widzi coś, czego nie widzimy my. I on nagle zaczyna krzyczeć i woła, bo widzi coś, co przybliża się do niego, czego inni nie widzą, przybliża się do niego, żeby go dręczyć. I krzyk tego człowieka, o niego akurat ja się nie modliłem w tym momencie, ale byłem świadkiem tego, krzyk jego i przerażenie, i wołanie o pomoc, i strach, i ten krzyk, który na całym szpitalu się roznosił, aż przybiegli pielęgniarze i kolejna porcja chemii i on osłabł i padł. To było niezwykłe. Wiecie, nic się nie przybliżało. Ja byłem tam i tego nie widziałem. Gdzie on to widział? Gdzie on przeżywał lęk? On nie miał tego, czego miałem ja na swojej głowie. Ja miałem przyłbicę zbawienia. Amen. I w sercu Boże Słowo. I niczego się nie bałem. Nie, żeby być odważnym, żeby się rzucać, jak tu jest powiedziane w tym tekście, stójcie. Spokojnie. Nie rzucajcie się. Nie ruszajcie. Stójcie, jak jest powiedziane tam w liście do Efezjan. Ale to było dojmujące przeżycie. On widział coś, czego nie widziałem ja. Ja znałem to z mojego życia niewierzącego. Nie znałem Boga, miałem podobne przeżycia i to było dramatyczne dla mnie niezbawionego człowieka doświadczyć tego. Ale dzięki Bogu za wychowanie chrześcijańskie z domu, które nauczyło mnie nie bać się w żadnej sytuacji. Kiedy zaczniesz uciekać, kiedy zaczniesz się bać, nie ma odwrotu. Wiecie, to, co dzieje się w naszej głowie, to jest determinujące w naszym życiu. Jeżeli przyjdzie strach, obawa i lęk, one ciebie pokonają. I wtedy, kiedy ty przerazisz się tych wszystkich narzędzi psychicznych, fizycznych tortur, kiedy przerazisz się diabła, kiedy zaczniesz uciekać, gdzieś tam po drodze zgubisz swój hełm, stajesz się łatwym łupem dla nieprzyjaciela. Ale dzięki Bogu, że my, jak mówił list do Hebrajczyków, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale wierzą i zachowują życie. A? O, halleluja! Amen! I drodzy, trzecia część mojego dzisiejszego zwiastowania. A więc mówiliśmy o tym, co dzieje się w głowie, a teraz chciałbym mówić o pewnych sytuacjach w życiu wierzącego człowieka, kiedy wydaje się, że tarcza wiary wydaje się zbyt mała, żeby zatrzymać uderzenie. Że miecz ducha, którym jest Boże Słowo, wydaje się zbyt mały. Chociaż tak naprawdę nigdy nie jest zbyt mały. Pamiętam raz jeden pastor baptystyczny chyba, pamiętam tę historię, wybrał się na rozmowę ze świadkami Jehowy. Oni przynieśli te wszystkie książki, strażnice, rozłożyli, tego było całe mnóstwo. A on wyjął taki maleńki Nowy Testamencik i położył na stole. I ten świadek, główny oponent, poczuł się taki dziwnie. Mówi, proszę pana, pan z taką małą Biblią tutaj, oni mieli takie wielkie Biblie. A on mówi, wie pan, jak się idzie zabić grubego zwierza, to się bierze jakąś poważną dubeltówę. Ale na was, na takie ptaszki, to i taka pukawka wystarczy. Wiecie, to jest istotne, ile słowa mieszka w tobie. Nie to, jak dużo masz Biblię. Chyba, że masz słabe oczy. No, zupełnie inna sprawa. Ale wiecie, są sytuacje, kiedy to słowo wydaje się nie działać. Są sytuacje, chociaż prawda jest taka, że mówiąc jeszcze o zbroi Bożej, uwaga, natury ogólnej. My oddzielamy te części zbroi. My oddzielamy te poszczególne elementy, aby na nie położyć szczególny nacisk. Ale prawda jest taka, że one w pewnym sensie są razem do końca. Nikt nie jest w stanie ci zabrać tych rzeczy. Amen. Ty sam możesz to porzucić, ale od ciebie, od twojej postawy bardzo wiele zależy. Ale są takie sytuacje, jest ich kilka, ja może o dwóch lub trzech chciałbym wspomnieć, które bardzo mocno są w stanie uderzyć w tą przyłbicę zbawienia z zewnątrz. To nie jest przez nas zawiniona sytuacja, chociaż będę mówił i o takich, ale to przychodzi z zewnątrz. I drodzy, taką szczególną sytuacją, szczególnie dla osób, które są krótko wierzące, jest zgorszenie. Zgorszenie. Co to jest zgorszenie? Ja nie mówię o takich sytuacjach, kiedy ja już byłem, pamiętam, pastorem i do naszego zboru przyjechał brat Michał Chydzik. Pamiętam do dziś, ja myślałem, że on nie je i nie śpi i w ogóle tylko się modli i Biblię czyta. I pamiętam, wszedłem do pokoju, gdzie on mieszkał, a on czytał gazetę. Pamiętam, że miałem takie trudne popołudnie. Boże, ja czasami czytam gazetę, to normalne. Ale że brat Michał czyta gazetę? Zbudowany byłem wczoraj usługą brata biskupa. On mówił o swojej rodzinie. On mówił o relacjach małżeńskich. I ja myślę, że byliśmy poruszeni. Dlatego, że to jest dowód jego wielkiego zaufania dla nas. Wiecie, my przykryjemy tą miłością, rozumiemy. Ja się czuję bezpiecznie w moim zborze. Ostatnią środę nie było lidera uwielbienia, więc ja prowadziłem uwielbienie. I usiadłem i okazało się, że miałem rozporek niezapięty. Czułem się bardzo niezręcznie. Byli goście, dobrzy kaznodzieje, a ja z tą gitarą. Ale pomyślałem sobie, myślę, że w kościele ludzie kochają mnie i miłością przykryją, nie odkryją tego. Czuję się bezpiecznie. Ale to jest jedna rzecz, to jest dowód jego zaufania do nas, ale także to jest bardzo poruszające. My nagle widzimy, że każdy z nas toczy walkę. Amen. To nie jest tak, że ktoś tej walki nie toczy. Każdy z nas toczy tą walkę. Jest takim samym człowiekiem. A w końcu czytamy w Biblii i możemy się dowiedzieć, że nawet Eliasz, co? Wow! Był takim samym człowiekiem, jak ty i ja. Ale modlił się i Bóg przyznał się do jego modlitwy. Amen. I znowu się modlił. I znów Bóg się przyznał do jego modlitwy. Ale co dzieje się, kiedy przychodzi zgorszenie? Nie z powodu zapiętego rozporka, nie z powodu, że nakryjemy brata Czajkę czytającego gazetę, albo brata tutaj Marka. Nie. Ale pamiętam taką historię, kiedyś czytałem książkę pewnego autora z wypiekami na twarzy. Bardzo mnie ona poruszyła. Pisał o świętości. Kilka razy na kazaniach cytowałem z tej książki, podając imię i nazwisko autora. I po iluś latach okazało się, że jest praktykującym homoseksualistą. Ja byłem wstrząśnięty. Po prostu byłem wstrząśnięty. Pamiętam jeszcze, jak byłem młodym człowiekiem. W naszym domu był pastor z Kanady. I opowiadał o takim kaznodzieju, może niewielu was go zna, Jimmy Swaggart. Mówiło się, że kto wie, może przerosnąć Billy Grahama. To było niezwykłe. Bóg naprawdę go używał. I nagle pewnego dnia ja kupuję jeszcze komunistyczny ekspres wieczorny. I na pierwszej stronie, w prawym rogu dołu, czytam o Jimmy Swaggarcie, jego upadku moralnym. A pamiętam twarz tego pastora, z jaką dumą mówił, że w klapie nosi znaczek tej organizacji, bo ona walczy o to, żeby małżeństwa były zgodne i szczęśliwe. I on w pracy, ludzie się z niego śmieją, ale on to nosi. I teraz nagle idzie do swojej pracy, do swoich kolegów, a na pierwszych stronach gazet amerykańskich opisana ta historia. Zgorszenie. W dużej i w małej skali. Kochani, To jest trudna historia. Temat zgorszenia to się nadaje na oddzielne posługiwanie. My też nie możemy żyć szantażowani tym, że ktoś zgorszy się może czymś, co ja tutaj zrobiłem, czy powiedziałem, czy zachowałem się. W związku z tym ja stanę tutaj jak słup, nie będę ruszał rękami i w ogóle czytał z kartki, żeby się nie pomylić, bo jeszcze się ktoś czymś zgorszy. Nie chodzi mi o czyjeś takie neurotyczne sumienie. Ale jednak, drodzy, nie wiem, jeżeli jesteście wiele lat wierzący, czy przeżyliście taką chwilę, kiedy was przyszło takie z zewnątrz zranienie przez czyjś upadek, ktoś głosił wam Ewangelię, modlił się o chrzest duchu dla was, klęczał z wami na kolanach i zachęcał was. 2-3 lata potem okazuje się, że jest w świecie, w alkoholu, że jego rodzina się rozpadła. Czy zabolało was to kiedyś? Czy zrodziło w waszych sercach pytania? Czy sprawiło, że na chwilę wasza pewność zbawienia lekko się zachwiała? Czy przeżyliście taką chwilę? To oczywiście zależy od waszej konstrukcji psychicznej, od waszych relacji z ludźmi, ale zdarzyło wam się coś takiego? To bardzo trudna chwila. Bardzo trudna chwila dla nas. Ale Jezus powiedział, że zgorszenia muszą przyjść. Zgorszenia muszą przyjść. Będą takie sytuacje, kiedy jakby fundamenty twojego życia zachwieją się. I drodzy, dobrze jest mieć przyjaciół, dobrze jest polegać na ludziach. Amen. Halleluja. Nie na niesprawiedliwych, jak Boże Słowo mówi, ale na prawych. Amen. To jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Zgorszenie. Kochani, druga rzecz, która łamie, rani, niszczy naszą przyłbicę zbawienia, to jest wtedy, kiedy my wybieramy świadomy grzech. Kiedy my świadomie grzeszymy, bardzo trudno jest zasłonić się tarczą wiary. Kiedy my świadomie grzeszymy, bardzo trudno jest wyjąć miecz ducha i powiedzieć: w Chrystusie Jezusie jestem sprawiedliwością Bożą, idź precz, szatanie. No bardzo trudno jest wtedy coś takiego zastosować. A kiedy przyjęliśmy zbawienie, jesteśmy ochrzczeni, służymy Bogu, a jednak... Niedawno w naszych stronach był brat Paweł Szturc. Jest to człowiek, którego Bóg w Niemczech postawił w organizacji Nehemia i opowiadał, że była wielka konferencja w Niemczech dla liderów, starszych zborów, pastorów. Ogromna konferencja i na niej zrobiono ankietę z pytaniem, ilu z was ma problemy z pornografią internetową. I on mi to mówił. Możecie spytać go, czy ja mówię prawdę. On mi to powiedział. Mówił: Marek, 40% odpowiedziało, że mam. 40%. I on mówił mi sam, wstrząśnięty, to ilu się nie przyznało. Bo prawdopodobnie niewielu było takich, co się przyznało, a tego nie robią. Oczywiście to jest w Niemczech. My, Polacy. Prawda. Jak nie mamy miecza, to szabelkę wyjmiemy. A do pleców sobie przypniemy te skrzydła, prawda? I jak husaria. Świadomy grzech. Drodzy, ja nie mówię tego, żeby cię oskarżyć, potępić. Niedawno, w zeszłym roku jesienią, mieliśmy takie spotkanie dla młodzieży z Gołdapi. I przyjechał taki młody człowiek, nastoletni. Zresztą nie on jedyny, ale w domu było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. W relacjach jego z rodzicami, nie chodził do kościoła. Dramatyczna sytuacja. Ja akurat znam rodziców i on przyjechał. I wieczorem miałem takie pragnienie, aby z młodymi ludźmi bardzo szczerze mówić na temat wychowania seksualnego. Bardzo, 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 bardzo. Pamiętam, jak ja miałem 12 lat, jeden brat wziął wszystkich młodych ludzi, chłopców za zbór w Szczytnie. Był bardzo prosty człowiek, ale jasno powiedział: siusiakiem się nie wolno bawić. Ręce proszę trzymać na kołdrze. Teraz się pomodlimy? Wiecie, bardzo dosadnie pewne rzeczy nazwał po imieniu. I pamiętam, że ja o tych rzeczach mówiłem, ale miałem takie Boże prowadzenie, aby, może, bo ty może masz problemy z jakimś grzechem. To mogą być pieniądze, to mogą być relacje, to może być właśnie to, o czym ja mówię. ale miałem takie prowadzenie, Boże, aby zachęcać wszystkich, powiedzieć, nawet młodzi ludzie, nawet jeśli upadacie, to ważne jest, czy wstajesz i walczysz. Może ci się zdarzyć w życiu chwila słabości, ale pytanie jest, czy wstaniesz i walczysz. I wiecie, modliliśmy się o tych młodych ludzi. Bóg naprawdę czynił niezwykłą rzecz. Na drugi czy trzeci dzień, potem byłem w tym zborze, rodzice mówią, Marek, nie wiem, co ty tam zrobiłeś, on tylko był jeden dzień. A taka zmiana w jego życiu, jaka zaszła w relacjach do ojca, do mnie, posłuszeństwo, do zboru, na każde nabożeństwo, modli się, czyta Biblię. Ja mówię, ale przecież on był nowonarodzony. No był, ale wiecie, on upadał i to oskarżało go do tego stopnia, że zburzyło całkowicie jego pewność zbawienia. On gdzieś się zgubił. I wiecie, ja, nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem osobą liberalną i moje zwiastowanie nie jest przyzwoleniem do jakiegokolwiek grzechu i słabości. Amen. Żeby wszystko było jasne. Ale czy tu są jakieś osoby, które grzeszą czasami? Niech podniosą rękę. O, będziemy się o was modlić. To jest poważna sprawa. Ja sam jestem człowiekiem i przeżywam różnego rodzaju problemy. Ale pytanie jest was zawsze. Czy wstajesz i walczysz? Czy podnosisz się? Amen. Czy próbujesz żyć w strzemięźliwości? Czy w oddaniu Bogu, w gorliwości, w poświęceniu? Czy walczysz z plotką, zazdrością, gniewem, strachem, lękiem, obawem? I czasami upadasz, ale idziesz, pokutujesz, przepraszasz, mówisz, przepraszam, źle się zachowałem, drogi bracie, tak nie powinno być. Stajesz przed zborem i mówisz, słuchajcie, bracia i siostry, nie mówisz o szczegółach, ale zawiodłem, przepraszam was, pokutujesz, proszę włożyć ręce. Idziesz do brata, mówisz, bracie, ja wyznaję moje grzechy przed tobą, ja proszę cię, jak będzie coś ze mną nie tak, ty mnie raz w tygodniu spytaj, a jak z tą sprawą w twoim życiu, a jak z swoim małżeństwem, a jak z swoim czytaniem Biblii, a jak z modlitwą u ciebie, abym mógł, po prostu miał jakąś kontrolę, bo potrzebuję, podnieś się. Wiecie, walczysz, stajesz na nogi, idziesz do przodu, podnosisz się. Amen. Ale wiecie, kiedy świadomy grzech uderzy, kiedy zrobisz coś i wiesz, że to nie było w przystępie chwili, bardzo, i to co ja mówię, nie jest przyzwoleniem w najmniejszym stopniu na to, żeby prowadzić nieodpowiedzialne życie. Ale wtedy, wiecie, tarcza wiary nie działa. Ale tak ważne jest zbawienie, o którym mówiliśmy na początek. Tak bardzo ja potrzebowałem przeżyć swoje zbawienie, żeby obudzony w nocy tak bardzo potrzebowałem przeżyć i modliłem się, Boże, może kiedyś odejdę od Ciebie, nie wiem, nie planowałem, ale może. I wtedy po 10-20 latach stanę i będę mógł zawsze powiedzieć, ja, że na dzień dzisiejszy nie służę Bogu, ale ja jednak miałem taką chwilę, kiedy byłem szczery i oddałem moje życie Bogu, straciłem moje zbawienie, ale ono było. Ja w naszym mieście spotykam takich ludzi, którzy płaczą i mówią, Marek, ja pamiętam ten dzień, kiedy się modliliśmy. Ja dzisiaj żyję w grzechu, nie mogę się podnieść. Ja straciłem to wszystko. Ja idę do piekła. Ja jestem przerażony. Ale pamiętam, to było rzeczywiście prawdziwe. Tego nikt mi nie wmówił. Ja naprawdę to przeżyłem. Naprawdę narodziłem się na nowo. Oczywiście ja zawsze mam dla nich poselstwo o pokucie. Amen. I o miłosierdziu Bożym. Halleluja, jeśli oni mają takie wyznanie, nie osądzie. Ale drodzy, przychodzą takie rzeczy jak zgorszenie i jak świadomy grzech. I może jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. To jest rysa na charakterze. Pamiętam budynek, w którym mieliśmy nasz pierwszy kościół, nasz zbór. Nasza kaplica to była część większej całości budynku, który został przeznaczony do tak zwanego wymarcia technicznego. A dlaczego? A mianowicie pojawiły się na nim takie pęknięcia. Kiedy one pojawiły się w takiej sytuacji, robi się wyłom w takim murze i wstawia tak zwane plomby szklane. Te szklane plomby są bardzo twarde, ale jeżeli budynek rusza się, to one pękną w którymś momencie. I stawiono te szklane plomby i ileś czasu czekano, co stanie się. I wiecie, te plomby popękały i to oznaczało, że ten budynek wcześniej czy później musi zostać rozebrany, bo będzie groził zawaleniem. Musieliśmy ten budynek opuścić, mamy dzisiaj nowe miejsce zgromadzeń. Tamtą część budynku dzierżawiliśmy. Ale ja w związku z tym, że przez 2,5 roku mieszkałem w tym budynku, codziennie wchodząc widziałem torysę, biegnącą od dachu aż do ziemi. I widziałem, czasami wkładałem palec lub rękę, jak ona powoli, powoli się powiększa. I też my, drodzy, jesteśmy ludźmi, gdy rodzimy się na nowo, Boże stworzenie jest doskonałe. Amen. Ale te Boże życie, nowy człowiek umieszczony jest w nas, w ludziach, którzy nie są doskonali. I bardzo często jest taka rysa na charakterze. I kiedy my po raz kolejny robimy coś niemądrego, to może być pazerność, to może być poczucie zagrożenia. To może być gniew. To może być plotkarstwo. I to jest coś, co Bóg chce, abyśmy z tym w naszym życiu naprawdę rozprawili się. Czasami jakaś służba upadła lub człowiek przez taką rysę na charakterze. I to było coraz większe, większe, z początku dla wielu niewidoczne. Potem nawet Bóg chciał plomby szklane tam włożyć, żeby zobaczyć, co będzie. Jakaś łaska, szczególna konferencja, namaszczenie, modlitwa, podniesienie na jakiś czas. Ale to w którymś momencie pękło. I wiecie, to jest atak, który przychodzi na to przyłbicę i może zniszczyć ją. Jeśli my się z tym nie rozprawimy, jeśli my temu nie powiemy nie, jeżeli my temu nie wypowiemy wojny, jeśli my z tym nie skończymy raz na zawsze, to może zniszczyć nasze życie i naszą służbę. Drogi bracie, droga siostro, załóż przyłbicę. Nie bądź panem Hilarym. Wiedz, że ją masz. Miej pewność zbawienia. Halleluja! O, gloria! Kiedy staniesz naprzeciwko trudności, a nawet prześladowań. Amen! Halleluja! Ogromnych mas i wojsk nieprzyjacielskich. Nie dlatego, że jesteś strasznie odważny. Nie dlatego, że jesteś taki dzielny. My z natury jesteśmy ludźmi słabymi. Ale ty opuszczasz lekko tarczę, patrzysz za niej, głowę masz w przyłbicy i wiesz, kto jest dowódcą tej armii. Amen. I wiesz, że zwycięstwo jest po Bożej stronie. I chociaż ten zbór twój i Kościół wydaje się maleńki, a ludzi niewierzących tak wielu, dzieło, którego się podjęliście, tak ogromne. Amen. Ale ty chcesz wypełnić wolę Bożą w swoim życiu. Nie cofniesz się, nie uciekniesz, nie przestraszysz. Ufasz Bogu. Amen. I przychodzi strach, obawa, lęk, zwątpienie. Problemy rodzinne, ale ty ufasz Bogu. Ale też, gdy przyjdzie atak na ten hełm, to są różne rzeczy, ja może o trzech wam wspomniałem. Zgorszenie, świadomy grzech i rysa na charakterze, której jesteśmy świadomi. Rzecz, z którą się powinniśmy rozprawić. Ułomność jakaś. To może być chęć chwalenia się. To może być chęć bogacenia się. A Słowo Boże powiada, nie miłujcie tego, a ten brat ma taki fajny samochód. Ech! I oczy zamykam i jadę nim. Ech! Tak fajnie się prowadzi. Mnie różni ludzie pożyczają samochody, czasami gdzieś jadę, chociaż sam mam dobry, ale mówią, a pojeździ Marek moim. To niektórymi wolę nie jeździć. Mówię, nawet się nie chcę nim przejechać. Jedź, bracie, nim. Niech cię Bóg błogosławi. Ja sobie z tyłu usiądę, jak dyrektor. Wiecie, to mogą być różne rzeczy. To mogą być różne rzeczy. Ale my jesteśmy zwycięzcami. Amen. Halleluja. 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 Drodzy, powstańmy. Halleluja. Gloria, gloria, gloria. O Boże, Panie Jezu, Ty miłujesz Kościół. Jakże cenne w Twoich oczach jest to spotkanie. Panie, jak głęboko poruszone jest Twoje serce. Panie Boże, jak cenna jest każda osoba. Panie, my wyczekujemy czegoś jeszcze więcej, przebudzenia, ożywienia duchowego. Panie, jak cenne są siostry, które tutaj są. Amen, jak cenni są bracia. Panie Boże, Ty jesteś świadom tej wszelkiej walki, którą toczymy. Boże, ale my ją chcemy toczyć razem z Tobą i zwyciężyć. Amen, Boże, my chcemy, aby Boża przyłbica, Boża zbroja. Panie, nie my jesteśmy jej producentami. Amen, Boże, była na naszym życiu, a wtedy zwyciężymy. Amen. Nie poddamy się, nie uciekniemy z placu boju, nie przestraszymy się. Amen. Gloria, nie będziemy rozczarowani. O, gloria Jezus. Halleluja. Ora maszyberenki. Halleluja, halleluja. Wszechmogący, dobry Boże. Łaskawy, wierny Panie, Panie Królu, Zbawicielu nasz. Hedi mesilaria, sharia la mata dieci. O, gloria. Halleluja. Kochani, niedawno w zborze w trakcie uwielbienia miałem takie widzenie. Ono mnie poruszyło. A mianowicie widziałem takie rozbite, gliniane naczynie i rękę, która to naczynie sklejała. I kiedy modliłem się, Panie, cóż znaczy to widzenie? Bóg powiedział mi, Marek, to nie dotyczy rzeczy duchowych, bo Bóg duchowe rzeczy, jak nowe stworzenie, On czyni nowe, nie klei, nie lepi, ale Boże rzeczy są nowe. Ale to dotyczy spraw życia, które oczywiście wiąże się z rzeczami duchowymi, spraw życia codziennego, osób, które są tu obecne, że ja pragnę skleić ich życie, pokleić, połączyć. One, niektórych życie jest jak rozbite naczynie. Ten hełm jest pogięty, rozbity, zgnieciony. Ja pragnę pokleić ich życie. I wiecie, kiedy usłyszałem ten głos, wielka radość przyszła do mego serca. A zacząłem tą miłującą rękę, która dokładnie bierze, delikatnie. Zobaczyłem tą rękę i byłem bardzo poruszony. A czułem w tym wielką miłość, wielką troskę i wielkie staranie. Ja byłem poruszony. I drodzy, teraz gdy przez chwilę modliliśmy się, to ta sama myśl i to same widzenie stanęło przed moimi oczyma. Ja nie będę nikogo prosił, aby wyszedł do przodu, a nawet podniósł swoje ręki. Ale tak chciałbym się chwilę pomodlić. Niech ten kongres, te kolejne spotkania, te kolejne usługi, zdrowe relacje, niech Twoje życie może jest właśnie jak to naczynie w sprawach praktycznych. Ja mówię w sprawach dnia codziennego, życia zawodowego. Coś się połamało, pokruszyło w Twoim życiu rodzinnym. Bóg pragnie to pokleić, połączyć. Wiecie, w sprawach dnia codziennego, jeśli my coś narozrabialiśmy, Bóg nie zawsze może odnowić pewne rzeczy, ale nie może uczynić ich nowymi. I chciałbym się pomodlić, jeżeli są takie osoby, które się z tym identyfikują, z tą sprawą. Halleluja, halleluja. Dobry Boże, Panie, dziękuję Ci za miłość i łaskawość Twoją. Panie, i tak przypomniałeś mi, Panie Boże, tą myśl i to widzenie, Boże. Dzisiaj chciałbym pomodlić się, Boże, o każdą osobę, której życie jest jak rozbite naczynie. Panie, której życie jest, Boże, rozbite gdzieś tam w jakichś sferach, dziedzinach. Panie, modlę się, Boże, Panie, przez moc miłości, przez szczerą pokutę, przez szczere przyjście do Ciebie, przez odnowienie. Panie, to życie będzie na nowo sklejone. Amen. W mocy Boga podniesione przez szczerą pokutę, przez uniżenie, przez odnowienie relacji. Halleluja, przez kolejne głoszenie Słowa Bożego, przez szczerą modlitwę. O, gloria. Shela matala kantala berelaria, habere mesilaria, fara matala berelaria si, ore mesilaria, karadala matala menie si. Halleluja, zawsze głoszę krótko i znów mi zostało trochę czasu. W związku z tym pomyślałem, a może jednak ktoś, nie będę prosił, ale jest zespół, chciałby podnieść rękę. Amen. Że potrzebuję. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Może ktoś jeszcze. Halleluja. 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 Za chwilę zespół nam zaśpiewa. Halleluja. 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 Przyjmij miłość Bożą. Halleluja. Pamiętaj z łaski przez wiarę. Jest czas pokuty. Wszystko przychodzi. Pokutuj. Jeśli to jest grzech, słabość, pokutuj. Nie mów, że inni zawinili, ale pokutuj. A Pan odnowi Twoje życie i uczyni to z miłością. Wiecie, ja zawsze zadziwiam się nad tym fenomenem, że ludzie, którzy się usprawiedliwiają z powodu grzechu, tacy są smutni. A ludzie, którzy pokutują i Pan przebaczy im ich grzechy, są tacy radośni i weseli. Halleluja. Są tacy szczęśliwi. Zawsze jak oglądam pokutujących grzeszników, to tak się cieszę. Ktoś, kto się usprawiedliwia, jest zawsze smutny, nerwowy. A ludzie, którzy pokutują, są tacy szczęśliwi. Panie, odnów te życie. Panie, odnów te życie. Panie, odnów te życie. Panie, odnów te życie. Niech Bóg Cię błogosławi. Noś z dumą tą przyłbicę. Niech miasto całe zobaczy. Amen.
Z kim wspaniałym się strumień zlał, większej nad grzech nasz, nad Boży gniew. Z wzgórza Golgoty, gdzie książę chwał, ja
może pomóc, z duszy jest wyjście.
Któż może pomóc, z duszy jest.
Patrz, purpurowy trysł strumień tam.
Patrz, purpurowy trysł strumień.
Możesz być pierwszy, niż śnieg już był.
Możesz być pierwszy, niż śnieg już był.
Amen.